swoim życiorysem mógłby obdzielić kilka osób. Z cierpień, które go spotkały, potrafi wyprowadzać dobro. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj podróżnik, mówca motywacyjny, założyciel Fundacji Poza Horyzonty, pomagającej osobom po amputacjach kończyn, Jasiek Mela.
Dzień dobry, witam.
Powiedziałam Jasiek, a może raczej powinnam powiedzieć Jan. Masz w końcu prawie 30 lat od zdobycia obu biegunów, kiedy to zrobiło się o tobie tak głośno, mija 16 lat. Więc Jasiek czy Jan?
A co to za wypominanie wieku? Przecież nas tutaj nie widać, możemy udawać młodszych. Nie, tak serio to... No to takie trochę skomplikowane imię. Ta forma Jan to jest jakaś taka bardzo dojrzała. Jak mówię Jan, to sobie wyobrażam takiego sędziwego faceta, który siedzi na bujanym fotelu i wspomina dawne lata. Ja starałem się cały czas patrzeć do przodu. Myślę, że jeszcze wiele jest w moim życiu do zrobienia, więc jakoś tak się odmładzam trochę tą formą Jasiek.
Wielkanoc to taki czas, kiedy rozważamy tajemnicę zmartwychwstania. Można powiedzieć, że ta tajemnica jest bardzo mocno obecna też w twoim życiu, bo w końcu poraził cię prąd z ogromną mocą, prawie 15 tysięcy volt. Lekarze mówili, że nie miałeś wielkich szans, by to przeżyć. To zmartwychwstanie wydarzyło się też w życiu Jaśka Meli?
Myślę, że tak. Chociaż pochodzę z domu, w którym wiara była obecna, to gdzieś tam to ziarno, które zawsze było rzucane, gdzieś sobie obok leżało, ja sobie na nie patrzyłem, niby słuchałem. Wydawało się, że jednym uchem wpada, drugim wypada, ale w życiu jeszcze, nie wiem, paręnaście lat temu nie pomyślał, żeby na te trudne doświadczenia spojrzeć jako na pewien dar, jako na jakieś takie właśnie, jak to ujęłaś, zmartwychwstanie. Myślę, że Pan Bóg dobiera do każdej z naszych historii życiowych taki klucz, który do niego będzie pasował. I tak sobie myślę, że może gdyby nie te trudne doświadczenia w moim życiu, to ta relacja z Panem Bogiem by się nie stworzyła, nie zbudowała. Być może ja mam tak trudny charakter, że trzeba mi było walnąć tymi 15 tysiącami volt, żebym zaczął po prostu myśleć. I myślę, że to wszystko nie są przypadki.
To było tak, że ty przeżyłeś to porażenie prądem, ale jeszcze twoje życie mogło być zagrożone przez trochę dłuższy czas. Z relacji twojej mamy wynika, że kolejne 2 tygodnie to był taki moment, kiedy mogło się wydarzyć wszystko.
Rzeczywiście. Pierwszy okres w szpitalu to był taki czas, kiedy moja mama była na wyjeździe służbowym, bodajże do Szklarskiej Poręby. W ogóle piękne miejsce, bardzo dużo pięknych ametystów można tam zupełnie z Afryki wykopać. Ale odbiegając od tych fioletowych kamieni, to był taki czas, kiedy mama była bardzo daleko. Mnie do szpitala zawiózł tata i lekarz powiedział coś takiego: dzwoń pan do żony, bo macie tak naprawdę 2-3 dni na to, żeby się pożegnać z synem. On przeżył jakimś cudem, ale skoro porażona została prawa ręka i lewa noga, no to na pewno wszystko to, co jest pomiędzy, wszystkie organy wewnętrzne, także płuca, serce, nerki, one są trochę jak takie zabawki na wyczerpujących się bateriach. Raz, dwa i przestaną chodzić, więc macie chwilę na to, żeby porozmawiać, pożegnać się. I to był taki czas, którego no w ogóle nie potrafię jakoś opisać, bo to jest w jakiś sposób surrealistyczne, ale ten czas był dla nas też niezwykły i bardzo cieszę się z tego, że rodzice zamiast udawać, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie dobrze, że jest dobrze, odważyli się na ogromną szczerość. I to był taki czas, kiedy mogliśmy naprawdę rozmawiać o życiu, o śmierci, o Panu Bogu, o grzechach, o różnych głupotach. To był taki czas, kiedy no, przyjąłem nie tylko taką spowiedź u kapłana, ale też te rozmowy z rodzicami były dla mnie no, taką ogromną, szczerą spowiedzią. Tu się tak złożyło, jakimś takim niezwykłym zbiegiem okoliczności, dzisiaj to nazywam cudem, że to przeżyłem. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, że udało mi się przejść przez te doświadczenia, to nie jest kwestia, nie wiem, jakiś, z całym szacunkiem dla moich rodziców, ale jakichś kosmicznych genów. To nie jest kwestia tego, że ja jestem jakimś człowiekiem niezniszczalnym, tylko naprawdę jest to ręka Pana Boga. Nie? Wiele rzeczy, wiele wyników badań mówiło wprost, że to jest niemożliwe, że te szanse na przeżycie są minimalne i każde kolejne wyniki badań były po prostu jakimś takim, no po prostu cudem, nie? Nie znajduję na to żadnego innego określenia. I z biegiem czasu, patrząc na te doświadczenia, na początku oczywiście kłócąc się, wrzeszcząc na wszystko, na cały świat, obwiniając innych ludzi, obwiniając rodziców, obwiniając Pana Boga, wszystkich poza samym sobą, w końcu doszedłem do takiego wniosku, że na każdą rzecz można spojrzeć z dwóch stron. Można powiedzieć, a tam cholerny Pan Bóg próbuje mnie tu ukatrupić, a ja się dzielny nie daję. A można powiedzieć, no durny ja, zrobiłem jakąś głupotę, wlazłem gdzie nie trzeba, powinienem, mówiąc językiem medycznym, umrzeć, a jakaś kosmiczna siła sprawiła, że nadal tutaj jestem, więc skoro żyję, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, o jakie życie ja chcę walczyć. Czy o życie kogoś, kto się nad sobą użala, kto to wszystko rozpamiętuje, czy narzekać, wkurzać się, czy może pokornie podziękować.
Taka integracja tych dwóch sprzeczności na pewno pomaga wyjść z takich trudnych doświadczeń. A co jeszcze pomogło ci wyjść z tego?
rozmowy, obecność. Miłość to jest obecność, bo nam się często wydaje, że miłość to są jakieś takie wielkie słowa, takie mocne słowa. Ja uważam, że miłość to jest działanie, to są konkretne działania na rzecz drugiego człowieka i ta miłość moich rodziców, właśnie nie takie rozpiszczanie, nie głaskanie po główce, tylko po prostu to, że byli przy mnie dzień w dzień, przez całe te 3 miesiące. Myśmy mieszkali wtedy w Malborku, szpital był w Gdańsku, teoretycznie to nie jest daleko, 40-50 kilometrów, ale jednak, żeby każdego dnia być przy mnie, no to było ogromne wyrzeczenie i dla rodziców, i dla dwóch moich młodszych sióstr, które tak naprawdę przez te 3 miesiące to nie miały rodziców. Przez 3 miesiące były sierotami, można powiedzieć. Też było to z ich strony ogromne wyrzeczenie i myślę, że ta obecność, to, że były przy mnie osoby, przy których mogłem pokazać każdą twarz, przy których mogłem narzekać, drzeć się, a czasami, kiedy lekarze zmieniali leki, no to moje reakcje były bardzo różne. To są takie rzeczy, których ja nie pamiętam, bo ja w ogóle byłem w jakimś takim amoku, ale gdzieś mi to potem relacjonowano, że gdzieś tam któregoś dnia wykrzykiwałem rodzicom, że to jest ich wina, kiedy im wypominałem śmierć mojego brata, także ich o to obwiniając. Są takie rzeczy, że mi się to w głowie nie mieści, że ktokolwiek mógł takie rzeczy gadać, a że te rzeczy płynęły z moich ust, to już w ogóle jakaś masakra. No ale człowiek w skrajnych momentach posuwa się do skrajnych rzeczy. I to, że miałem świadomość, że są osoby, które nie odwrócą się ode mnie, cokolwiek by się nie działo, które są ze mną naprawdę na dobre i na złe, którym mogę powiedzieć, boję się, którym mogę powiedzieć nawet, nie chcę żyć, nie chcę takiego życia, a moją głowę wtedy wypełniały takie myśli. To była dla mnie szalenie ważna rzecz, to, że właśnie tak naprawdę w całej tej samotności, bo każda tragedia jest w jakiś sposób samotnym doświadczeniem. Nawet jeżeli mamy koło siebie bliskie, kochające osoby, to przez każdą trudność musimy w jakiś sposób przejść samemu, ale że w całej tej samotności miałem obok ogromne wsparcie. Myślę, że to był jeden z filarów tego, że się jakoś nie poddałem. To siłą innych ludzi.
No właśnie, ludzie jak kiedy cię widzą, to mają przed oczami radosnego chłopaka, pełnego energii, podróżnika, zdobywcę obu biegunów, ale droga z tego szpitala w Malborku do tego, kim jesteś teraz, wymagała ogromnego wysiłku z twojej strony.
No tak, no tak naprawdę życie to jest droga. Ja cały czas jakąś tam drogą idę, jak każdy z nas. No, to jest trochę tak, nie chcę tu siedzieć w radiu i smędzić na media, ale powiedzmy, że to jest wina telewizji, że często jest tak, że w dużych mediach, w różnych materiałach prasowych pokazuje się takie właściwie fragmenty życia. Pokazuje się sukcesy albo jakieś takie straszne porażki. Z ludzi się albo robi laurki, albo złoczyńców. I właśnie taką moją metką, którą przez wiele lat miałem, czasami jeszcze trochę mam, tak mi się wydaje, to jest właśnie taka metka takiego złotego chłopca, wesołego, takiego zawsze uśmiechniętego. I kiedy mi się zdarza, że na spotkaniach słyszę pytanie, panie Janku, czy pan czasem miewa takie momenty, że się pan nie uśmiecha? No to kurde, mnie za przeproszeniem cholera bierze, nie? No, no jestem człowiekiem z krwi i kości, tak jak każdy. Czasem sobie posmęcę, czasem mi się nie chce wstawać z łóżka. Tyle mam lepiej, że lewą nogą nigdy nie wstaję, bo jej po prostu nie mam. Jakieś tam pozytywy są w całej tej sytuacji. Ale tak jak każdy, no miewam bardzo różne momenty. Ważne jest to też, żeby tym uśmiechem, tą radością nie udawać, nie zasłaniać prawdy, nie zasłaniać strachu, który w każdym z nas gdzieś tam jest. Mi tak naprawdę bardzo dużo czasu zajęło to, żeby pogodzić się też z tym innym wizerunkiem, żeby pogodzić się ze swoją słabością. To jest w ogóle taka rzecz, że ja tak widzę akurat w moim życiu, że mi jest dużo łatwiej robić rzeczy jakieś takie spektakularne, kosmiczne, włazić na jakieś szczyty, przebiegać różne zawody, maratony, triatlony, niż nauczyć się proszenia o pomoc. Pomoc w jakichś prostych rzeczach, w zawiązaniu butów, w czymkolwiek innym. Bo to wymaga pokory, a ja jakoś zawsze starałem się być takim wojownikiem i po wypadku przez wiele lat wydawało mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby być całkowicie niezależnym od innych, całkowicie samodzielnym. Dzisiaj widzę, że, no, że nie zawsze tak jest i że po to jesteśmy ludźmi, czyli z natury zwierzakami stadnymi, żeby działać razem, żeby sobie wzajemnie pomagać. Pomagać, a nie wyręczać. Bo to jest też taka cienka granica między tymi dwoma słowami. Jak to zrobić, żeby osobie w potrzebie pomóc, ale dać jej okazję do nauczenia się zrobienia czegoś samemu, a nie tylko cały czas wyręczać. To są też rzeczy, nad którymi pracujemy w Fundacji Poza Horyzonty, którą prowadzę już, no, w tym roku będzie 10 lat, bo ten czas leci. Uczymy się sami tego w naszym zespole, jak mądrze pomagać. To jest szalenie trudna rzecz.
Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, z Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję.
Co?
Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop.
Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. By drogie chłostąpienie.
Zanim jeszcze przejdziemy do tematu pomocy, chciałam zapytać o twoją rodzinę, bo w wielu wystąpieniach mówiłeś o tym, że dopiero twój wypadek poskładał ją na nowo.
Myślę, że tak, że czasami jest tak, że trzeba coś w sobie stracić, coś w sobie zabić, żeby odkryć coś nowego. Lao Tse w jednej piosence, Hydro, piekło, wstąpienie, śpiewa: płyń, płyń, Noe, płyń, a utop to kim byłeś? Płyń, Noe, płyń, a żyj jak nigdy nie śniłeś. Ja to widzę nie tylko w swojej rodzinie, ale też w wielu innych, że kiedy nam jest zbyt dobrze, kiedy nie ma na co narzekać, to człowiek, szczwana bestia, zawsze jakieś powody sobie znajdzie do jakichś tam kłótni, niesnasek, innych rzeczy. Ale kiedy łączy nas jakaś trudność, a każda z tych życiowych tragedii, czy to wcześniejszy pożar domu, czy śmierć mojego młodszego brata, to były takie rzeczy, które wzbudzały w nas oczywiście cały wachlarz emocji. Od złości, samotności, niezrozumienia, płaczu, lęku, jakiejś niepewności o przyszłość. To też bardzo nas spoiła. Każda z tych tragedii pokazała nam, co to znaczy rodzina przez duże R. Pokazano takie momenty, kiedy nie można się opierdzielać, kiedy nie można narzekać, kiedy naprawdę trzeba stanąć ramię w ramię. I myślę, że te doświadczenia sprawiły, że dzisiaj nadal nie jesteśmy rodziną idealną, absolutnie. I mam nadzieję, że nigdy nie będziemy, ale jesteśmy taką rodziną, która potrafi porozmawiać, nie tylko na lekkie tematy, ale też na te przeróżne trudne, która potrafi się siebie doradzić o różne rzeczy. Wiem, że jeżeli, nie wiem, będę miał jakieś plany, czy podejmował decyzje, które są po prostu głupie, to wiem, że moi bliscy zwrócą mi na to uwagę. Bez tych doświadczeń, bez tych trudów, to nasze relacje na pewno nie byłyby takie mocne, jak są dzisiaj.
Na przykład relacja z twoim tatą. Mówisz o tym, że teraz jest twoim przyjacielem, że kochasz go, ale też po prostu go lubisz. Ale nie zawsze tak było i tę relację też zbudowaliście na nowo.
Tak, to prawda. I ja pod bardzo wieloma względami jestem podobny do mojego taty. I tak to już jest, że jak te zębatki mają te wystające części zębatki i te dziurki w tych samych miejscach, no to się po prostu ściera. I ileś tego czasu, ileś tych doświadczeń, tych uderzeń potrzeba, żeby się do siebie dotarły, zaczęły siebie rozumieć. I faktycznie nam nie było łatwo w tej relacji, po moim wypadku. Tak naprawdę całą rehabilitację moją wykonywał mój tata. U nas w Malborku nie było jakiegoś sensownego, specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego. I był taki okres, kiedy myśmy nie mogli na siebie patrzeć, kiedy ja traktowałem swój pokój jak taką cele, której właściwie sam się zamykałem, tylko żałowałem, że nie mogę mieć na dole drzwi takie dziurki, żeby mi rodzice obiad tam wsuwali, ja bym tylko zjadał, wylizował talerz i odrzucał, nie, z powrotem. Pamiętam, że nie wiem, rodzinne obiady były dla mnie katorgą. W ogóle kompletnie dzisiaj nie rozumiem dlaczego, nie, ale gdzieś nie mogliśmy siebie zupełnie przytrawić. Kiedy ja nie rozumiałem też retoryki mojego taty, który wydawało mi się, że właściwie gdzieś tam doszukuje się mojej klęski, który we mnie zupełnie nie wierzy. I dopiero w którymś takim momencie, kiedy te relacje były już tak kiepskie, że te lody pękły, że myśmy się na siebie, jak ja to czasem tak mówię, trochę nieelegancko, wyżegaliśmy na siebie wszystkim, co do siebie mamy, całym żalem, całą złością, całą frustracją, kiedy zacząłem odkrywać mojego tatę jako człowieka, kiedy zaczął mi opowiadać o swoim życiu, o różnych swoich słabościach, trudnościach, o swoich relacjach z tatą, to ja dopiero wtedy, mając, nie wiem tam ile, 15, 16 lat, dopiero wtedy pierwszy raz w życiu zacząłem zauważać w moim tacie człowieka. Sorry, no to beznadziejnie to brzmi, ale taka jest prawda. Przedtem przez wiele lat go po prostu nienawidziłem. Widziałem w nim demona. A potem dopiero zacząłem rozumieć powolutku, że każda złość, każda agresja ma swoje korzenie nie właśnie w jakiejś takiej krystalicznej złości, nie w jakimś złu takim wrodzonym, ale w strachu, po prostu w strachu, że my się uciekamy do złości, do agresji, do siły, kiedy nie mamy na to żadnego lepszego planu. I dopiero wtedy zacząłem widzieć, że mój tata jest pod wieloma względami słabym człowiekiem. I to zobaczenie w nim słabości pozwoliło mi też powoli zaczynać uczyć się go kochać. 3 lata temu mieliśmy okazję razem we dwójkę wybrać się na taki męski wypad na Syberię. Trochę śladami mojej babci, a jego mamy, która była tam zesłana. Trochę, żeby zobaczyć zamarznięty Bajkał, spędzić na nim 2 nocki. To było też niezwykłe doświadczenie, pojechać tam jako kumple.
Symbolem też takiej przemiany jest twoja mama i o nią właśnie chciałam zapytać. Mówisz o niej, że po wszystkich tych wydarzeniach mogłaby usiąść na tronie rozpaczy, a stało się wręcz przeciwnie. Podobnie jak ty, pomaga teraz innym.
Tak, to prawda. Ja, no może to zabrzmi tak, jakby był mamin synkiem, ale mi to nie robi. Wszyscy bliscy wiedzą, że jestem mamin synek i pantoflarz, więc luz. Jednym z takich największych bohaterów dla mnie życiowo jest właśnie moja mama. I to, że swoją postawą pokazuje, jak można cieszyć się z życia. Że życie to nie jest doszukiwanie się jakichś kosmicznych rzeczy, tylko to jest taka mozaika dnia codziennego. Doszukiwanie się takich prostych, małych radości. To, że przy tych wszystkich doświadczeniach, przy pożarze domu, stracie jednego syna, otarcie się o stratę drugiego, to, że potrafi dziękować Panu Bogu za wszystko, co ją spotkało w życiu, za wszystko, co nas spotkało, to stanowi dla mnie naprawdę duży wzór do naśladowania.
Żyjemy w czasach naznaczonych lękiem. Ciągle się boimy, że stanie się nam coś złego, że stracimy bliskich, zdrowie, majątek, że to, co mamy, zacznie się psuć. Ty mówisz o tym, że w twoim życiu złe rzeczy przydarzały się wtedy, gdy twojej rodzinie żyło się dobrze, a wówczas, gdy działo się naprawdę źle, niespodziewanie spotykało was wiele dobra. To jak można powiedzieć, suma jest zerowa? Jak sprawić, by z tych trudnych doświadczeń wyprowadzić dodatni bilans?
Ani ja, ani żadne inne tęższe niż moje głowy rozwiązania jako takiego nie mamy, no bo mówimy o tym, że cierpienie w jakiś sposób uszlachetnia, co też do końca nie jest prawdą. Cierpienie samo w sobie nie uszlachetnia. Ono tworzy pewną przestrzeń, w której możemy odnaleźć jakieś rzeczy, które summa summarum nas uszlachetnią, ale mówimy, że no, z każdej trudności Pan Bóg może wyprowadzić dobro, ale jakby teraz przyszedł do mnie Pan Bóg i zapytał, to chłopie, to co? Cyk, tu się ogarnąłeś, to co? Kolejną tragedię? Przecież wiemy, że dasz sobie radę. No to wiadomo, żebym wybrał inną opcję, nie? Więc to jest naturalne, że każdy z nas próbuje unikać cierpienia. To jest naturalne i to jest dobre. A jak znaleźć na to rozwiązanie? Nie mam pojęcia. Myślę, że szalenie ważną rzeczą jest pokora. I mam takie doświadczenie właśnie, że im częściej się modlę, dziękując Panu Bogu za jakieś kolejne spotkanie, dobrych ludzi, to mam takie poczucie, że jak tak dziękuję za różne rzeczy, to trochę działa jak takie zaklęcie. Nie mam poczucia, żeby Pan Bóg tak wysłuchiwał i sobie myślał, o ten Mela ładnie dziękuję, to jutro mu dam więcej. I że tak nagle od razu dostaję z automatu jakieś super bogactwo. Ale mam poczucie, że nawet mając tyle samo, ja jakoś bardziej dostrzegam wartość tego, co jest w moim życiu. Więc może to jest taka jakaś sensowna podpowiedź, żeby podsumowując sobie dzień, starać się znaleźć parę takich rzeczy, za które można by Panu Bogu podziękować. Parę prostych rzeczy. I nagle się okaże, że ich w wcale nie brakuje w naszym życiu. W swoich różnych podróżach najbardziej lubię podróżować w miejsca ubogie, bo tam, gdzie ludzie mają niewiele, tam każda rzecz się liczy, każda rzecz ma wartość, a też dużo łatwiej jest dostać pomoc. Siedzisz sobie w autobusie, ktoś siedzi rząd za tobą, ktoś z kim ani przez chwilę nie gadałaś i słyszysz i czujesz zapach mandarynki. Myślisz sobie, kurczę, ale bym zjadł mandarynkę, nie? I nagle ktoś mnie klepie w ramię i podaje mi pół mandarynki. I to jest w ogóle automat. W kolei transsyberyjskiej tak naprawdę można jechać zupełnie na goło, bez niczego, bo tam cię nakarmią, bo tam ci w ogóle zaśpiewają, bo tam się tobą zaopiekują. Przepiękna rzecz. Ludzie po prostu dają, dzielą się tym, co mają, zupełnie nie licząc, nie? A ja ci dałem tyle tego, to ty mi teraz daj tyle tamtego. I myślę, że to jest wychodzenie z takiego założenia, że kiedy się daje, to dobro też do nas wraca, nie? Że kiedy ja będę w jakiejś tam sytuacji potrzeby, to czegoś podobnego doświadczę. To jest właśnie przepiękne wśród ludzi, którzy no, mają na tyle trudne życie codzienne, że chyba no właśnie mniej mylą potrzeby z zachciankami.
Dużo podróżujesz w ciekawe rejony, niepopularne dosyć. Doświadczasz świata. Wiele osób o tym marzy, ale myśli, że nie ma budżetu, nie ma możliwości. Co jest potrzebne, żeby wyruszyć w świat?
Po pierwsze, to niestety wcale aż tak super dużo nie podróżuję. Bo właściwie poprzednią jakąś większą wyprawą, większym wyjazdem po tej Syberii była właśnie Syberia z moim tatą. Równe 3 lata wcześniej, więc to trochę taki mit, nie? Aha. Ja to sobie siedzę, pracuję. Jak se podróżuję, to gdzieś tam TL-ką na północy, południe Polski, więc wcale nie super daleko. Ale wydaje mi się, tak trochę uogólniając, że my bardzo mocno żyjemy w świecie wymówek. Że robimy sobie taką listę życzeń, które chcielibyśmy, żeby się wydarzyły, a nie do końca się kwapimy, żeby się o nie postarać. I tak sobie dobudowujemy właśnie różne wymówki. Chciałbym podróżować, ale nie mam tego, nie mam tamtego, brak mi czasu, żona utrudnia, dzieciaki, to i tamto. I myślę, że to jest jakiś taki bufor bezpieczeństwa. Myślę, że... Znaczy sam tak czasami mam, że gdzieś wyjeżdżam, opowiadam ludziom o tym wyjeździe, to bardzo wiele osób mówi, wow, ja też bym tak chciał. Ale jestem absolutnie pewien, że gdyby komuś powiedzieć, ty stary, to się super składa, nie? Bo ja mam akurat 2 bilety. I mam dla ciebie bilet, mam plecak, mam wszystkie niezbędne sprzęty, ciuchy i w ogóle. Bierz i pakuj się za friko, nie? Nie masz wymówek. To nagle się okaże, że ludzie, większość ludzi jest przygniecionych, nie? Że jakby teoretycznie chcą, a tak naprawdę się tego boją. I to też jest naturalne. Ja też mam tak, że się bardzo wielu rzeczy boję, tylko staram się właśnie jakoś uświadamiać te rzeczy, których naprawdę pragnę i próbować do nich dążyć, a nie wciskać sobie jakiś taki kit. Kiedy ileś lat temu marzyły mi się podróże, a wiedziałem, że mnie na nie nie stać, w sposób taki bardziej zorganizowany, no to po prostu jeździłem po świecie autostopem. Dzisiaj nawet ta wyprawa na Syberię, Władywostok, 10 czy tam 9,5 tysiąca kilometrów stąd. No i mówię bardzo proste rozwiązanie. Ja sobie siedzę teraz w Krakowie. Bilet z Krakowa do Moskwy autobusem 140 zł, a bilet kolejowy 7 dni w pociągu przez całą Rosję, to są pieniądze rzędu 300 zł. Za 300 wyda się no po prostu zrobić wyjazd przez najdłuższy kontynent świata, więc to nie są jakieś straszne budżety. Pierwsza lepsza rodzina, która jedzie na weekend do Zakopanego, wyda na pewno na taki wyjazd więcej. Niż taka ekstremalna wydawałoby się wyprawa. Więc to jest naprawdę kwestia tego, po pierwsze, czy człowiek ma w sobie jakąś taką zdolność akomodacji do różnych warunków, bo to też mówimy tutaj o najbardziej rozpadających się autobusach jeżdżących na trasie Kraków-Moskwa, o najtańszych składach kolejowych jeżdżących do Władywostoku, ale też takich najprawdziwszych, gdzie ludzie są najbardziej otwarci, ciepli, życzliwi, niesamowici. Więc jeżeli ktoś ma dużą potrzebę komfortu, to wiadomo, że taki sposób podróżowania może go nie satysfakcjonować, ale nie ma co sobie wciskać kitu, że kogoś nie stać na taką podróż, bo to jest ściema.
Daleko, tak daleko, daleko, tak. 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 Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Mogę porozmawiać z tobą czasem. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo.
czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo, zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś, czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.
Podróżujesz, prowadzisz fundację, pomagasz innym ludziom, wspinaczka, triatlony, maratony. Czy jest coś, co cię ogranicza?
No pewnie, ja sam, moja głowa. Myślę, że w życiu jest tak, że największym przeciwnikiem, którego możemy spotkać, jesteśmy my sami, właśnie nasza psychika. Co do tego, o czym mówisz, ja dzisiaj trochę wyrastam z takiego poczucia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Uważam, że świadomość swoich możliwości, różnych perspektyw jest szalenie ważna, ale też ważną rzeczą jest to, żeby zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Z tego, że nie wszystko się da, albo po prostu nie wszystko warto, nie? To tak jak mówił święty Paweł. Wszystko mi wolno, tylko nie wszystko przynosi korzyść. I mi się wydaje, że ja wiele rzeczy w życiu robiłem tak troszkę na siłę, nie? Na taki triatlon. A, udowodnię sobie, że przygotowując się byle jak, bo właściwie do czasu, kiedy, nie wiem, na tam 2-3 tygodnie przed zawodami mój trener mnie po prostu nie ściągnął do siebie, do swojego mieszkania i nie pilnował przy treningu, no to trochę to olewałem. Trochę też, żeby tak sobie na przekór pokazać, że dam radę nawet bez dobrych przygotowań. I to jest po prostu durnota, nie? Czasami. Ale drugą rzeczą bardzo ważną jest to, że my mamy pewne swoje ograniczenia, tylko że zbyt dużo rzeczy, jakichś niepowodzeń życiowych zrzucamy właśnie na karb tych ograniczeń. Zbyt wiele rzeczy wrzucamy do worka z podpisem niemożliwe, nie da się. A jeżeli coś jest niemożliwe, no to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował tego zrobić, bo i po co? To marnowanie czasu i energii. Tutaj sobie po prostu strzelamy sami w kolano, mówiąc właśnie, że pewne rzeczy są nie dla nas, pewnych rzeczy się nie da, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie się nauczyć, a człowiek jest w stanie się nauczyć prawie że wszystkiego, jeżeli tego naprawdę pragnie, albo jeżeli tego po prostu potrzebuje. A to są też rzeczy, których mnie uczą ludzie, których spotykam cały czas na drodze. I to będę podkreślał, bo jest tak, że wszystko, co robimy w życiu, zawsze się opiera o współpracę. To, kim ja dzisiaj jestem i to, ile jakby we mnie jest mojej pracy, moje jakieś tam zasługi, no to dobra, no nie ukrywajmy, jakiś tam kawałeczek jest, ileś pracy w to włożyłem, ale to będzie naprawdę mały wycinek tego torcika, a cała reszta to są ludzie, którzy mnie inspirują, którzy mi nie pozwalają się poddać, ludzie, którzy czasem ze mną dyskutują, a czasami po prostu pokazują, jak sobie radzić z różnymi trudnościami i tym samym no właśnie odbierają mi wymówki.
Kto ostatnio zainspirował Jaśka Melę?
Ostatnio to chyba najbardziej mnie inspiruje moja dziewczyna, na przykład do ograniczania ilości rzeczy, które mam u siebie w mieszkaniu. Jedną z moich zajawek są starocie różnego rodzaju. Namiętnie jeżdżę po przeróżnych targach staroci, znajdując przeróżne rzeczy, które można jakoś poprzerabiać na jakieś inne rzeczy, czy jakieś meble, które warto poodnawiać. To się zawsze śmiali ze mnie różni znajomi rodziców, że moja mama to zawsze zbierała jakieś takie kwiatki, ususzone muszelki, materiały, z których można coś uszyć, jakieś kamyki. Mój tata natomiast jakieś scalaki do komputera, monitory, różne narzędzia. No a ja jako syn jednego i drugiego łączę te cechy i zbieram po prostu to wszystko, nie? Mając prawie każdy rodzaj narzędzi, mając pół szafy różnych materiałów, z których kiedyś coś uszyję. I to jest takie moje kalectwo, taka moja niepełnosprawność, graciarstwo. Tak, gdzieś nawet niedawno robiąc porządki na komputerze znalazłem zdjęcia z jednego ze swoich pierwszych mieszkań wynajmowanych w Krakowie, gdzie miałem tak dużo bambetli, że już mi się na ścianach nie mieściły. I na przykład takie różne kolorowe kieliszki i inne szklane rzeczy wieszałem sobie na suficie. To był kosmos, to była ogromna ilość rzeczy. Więc tak, więc moja ukochana jest dla mnie taką inspiracją do robienia porządków. A tak jak powiedział kiedyś mój psycholog, bo chodzę na terapię, żeby sobie trochę uporządkować głowę, to jak wygląda nasze mieszkanie jest w dużej mierze odwzorowaniem tego, jak mamy poukładane w głowie. Kiedy to usłyszałem, to się wkurzyłem i obraziłem, bo nie chciałbym, żeby moje mieszkanie było wizytówką mojej głowy, ale chyba jest w tym trochę prawdy, więc warto jest ogarniać jedno i drugie. Tak, sprzątać.
Chcę zapytać jeszcze o Fundację Poza Horyzonty. Pomagacie osobom, które przeszły amputację kończyn.
Te historie, z którymi się spotykamy w naszej pracy, są w ogóle przeróżne. One nas bardzo uczą tego, żeby nigdy nie wrzucać ludzi w jakieś schematy, co przychodzi czasami do głowy, bo trafia się jakaś kolejna sytuacja, która wydaje się zabójczo podobna do jakiejś innej, ale okazuje się, że ilu ludzi, tyle historii, tyle konstrukcji psychicznych. Każdy jakoś tam szuka swojego sposobu na radzenie sobie z tym. Czasem przychodzi do nas ktoś, kto mówi, że jakby w takim dużym skrócie, nie? Dzień dobry, straciłem tam rękę czy nogę w wypadku, potrzebne mi pieniądze na protezę. Ale kiedy poznajemy samą osobę, poznajemy jej rodzinę, to się okazuje, że problem leży dużo głębiej. Okazuje się, że proteza, która jest naprawdę bardzo marnym substytutem ręki czy nogi, nie zastąpi wszystkiego, co się utraciło. Czasem jest tak, że ludzie mnie pytają, jak to zrobić, czy co zrobić, albo jaka proteza by im pomogła, żeby mogli wrócić do tego, kim byli przed wypadkiem. I to jest już zły sposób myślenia, bo nie da się wrócić. Nie da się znaleźć takiej protezy, która będzie działała i wyglądała zupełnie jak ręka. Tak jak my to czasem mówimy u nas w fundacji, bywa, że dużo prostszą rzeczą jest wypełnić komuś rękaw czy nogawkę dobrą protezą, niż wypełnić komuś głowę. Poczuciem wartości, poczuciem tego, że odmienność, czymkolwiek by ona nie była, nie wiem, niepełnosprawnością, czy chorobą, czy wózkiem, czy protezą, nie oznacza gorszości. Że w gruncie rzeczy każdy z nas jest w jakiś sposób inny. Ja nie używam i nigdy nie używałem protezy ręki, bo osobiście uważam, że to jest trochę bez sensu, że nawet najbardziej funkcjonalne protezy rąk jakby nie dają mi takiej funkcji, jakiej ja bym potrzebował, a protezy kosmetyczne dla mnie no właśnie niespecjalnie mają sens. Kiedy po wypadku słyszałem opinie lekarzy, którzy mówili, że no kurczę, no to chociażbym sobie ręka wypełnił taką protezą, to też miałem ochotę powiedzieć, panie, ja potrzebuję sobie wypełnić łeb marzeniami, poczuciem sensu życia, a nie wypełnić rękaw zabawką za 30 tysięcy na przykład. Ale całkowicie rozumiem, że ktoś może mieć taką potrzebę tego, żeby mieć protezę, która wygląda jak ręka, że dla kogoś to jest ważna część siebie, potrzebna do akceptacji siebie, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne, którego nie wciskamy na siłę, ale sugerujemy naszym podopiecznym, też pomaga właśnie w odnalezieniu się w całej tej nowej rzeczywistości, którą jest niepełnosprawność, jest życie z niepełnosprawnością, więc tych etapów naszej pracy jest po drodze dosyć dużo.
Stąd też pomysł na te obozy survivalowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, żeby też wypełnić im głowę?
Tak, żeby dać im okazję do spróbowania siebie w jakiejś takiej nowej rzeczywistości. Trochę, żeby ludzie mogli poobserwować siebie wzajemnie, też ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Bo skoro to się nazywa obozy integracyjne, a integracja oznacza przebywanie w zróżnicowanym środowisku, to na przykład to robienie wyjazdu, nie wiem, dla 10 osób niewidomych samym w sobie, to nie jest żadna integracja, tylko izolacja. Branie samych osób na wózkach, które sobie będą siedziały i gadały o wózkach, też integracją nie jest. Dlatego walczymy o to, żeby robić to w takich grupach mieszanych, gdzie właśnie ludzie mogą siebie wzajemnie poobserwować, nie na żadnych wykładach, ale zobaczyć, nie, jak ktoś funkcjonuje. Po pierwsze, jak sobie daje radę na protezach. Po drugie, jak funkcjonują dane modele protez, bo też tego sprzętu na rynku jest niemało. i dobry dobór tego też nie jest rzeczą prostą, ale po trzecie też poobserwowanie tego, jak można się z sobą, że tak powiem, nie cackać, nie? Że czasem nawet wyjście w krótkich spodenkach, odsłonięcie protezy jest dla kogoś czymś trudnym. Są osoby, które specjalnie dobierają sobie takie komponenty protez, które mają jakieś takie pstrokate kolory czy coś, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę. Niektórzy traktują swoją protezę jako taki bajer, nie? Taki gadżet, no, jakby zachowują całkowicie funkcjonalność tego, a inni robią co mogą, żeby ta proteza nie zwracała na siebie uwagi, żeby wyglądała jak noga. I ja nie mówię, że któryś z tych rozwiązań jest lepsze, a któryś gorsze, ale czasem takie spotkania, kiedy nasi podopieczni mogą ze sobą porozmawiać, siebie wzajemnie poobserwować, jest takimi lekcjami, której my jakby nie ubierzemy w żadne słowa, nie przekonamy kogoś teoretycznie do tego. Ja zresztą czasami, jak jestem zapraszany do różnych osób, które są jakoś tam świeżo po wypadkach, kiedy kogoś odwiedzam w szpitalu, to też czasem widzę, że sobie siadam, rozmawiam, opowiadam o tym, jak się czuję, jak się kiedyś czułem, jak sobie radzę z różnymi rzeczami, ale czasami widzę, że kiedy podciągnę nogawkę, pokażę protezę, zrobię parę kroków, założę ją, zdejmę, zrobię skok, przebiegnę się kawałek po sali, to taki mini cyrk na kółkach jest dla kogoś chyba dużo, nie wiem, mocniejszą rzeczą niż moje pleplanie, więc no, czasem te obserwacje żywego człowieka są takim ważnym doświadczeniem. Ale te wyprawy też organizujemy w fundacji po to, żeby właśnie pokazać, że niepełnosprawność nie musi się cały czas jakby kręcić wokół różnych trudności i słabości, ale że w tym naszym życiu ważny jest taki margines czegoś takiego szalonego trochę, nie? To, żeby móc sobie właśnie spędzić czas inaczej, że to, że się ma protezę nogi albo protezę obu nóg, nie oznacza, że nie można sobie pojechać pod namiot. I czasem to jest naprawdę piękna rzecz, kiedy właśnie ta niepełnosprawność gdzieś trochę odchodzi na drugi plan, a trudności są traktowane jako rzeczy, z którymi po prostu warto się nauczyć jakoś sobie radzić. I my wszyscy się na tym uczymy, bo ja na przykład wiązania sobie butów też się nauczyłem od innego naszego podopiecznego, który nie ma ręki. Zawsze nosiłem jakieś buty, które można, nie wiem, raz zawiązać, potem nie trzeba ich wiązać. Albo jakieś takie rozciągliwe. A tu patrzę i mówię: Romek, a co ty tu w ogóle jakieś takie czary mary robisz tymi palcami? Mówi: chodź tu, stawaj obok i powtarzaj moje ruchy. Parę razy mi to pokazał. Się nauczyłem, dzisiaj chodzę sobie w sznurowanych, więc i każdy z nas coś tam wyciągnie z tych projektów.
Dziękuję bardzo. Myślę, że ta rozmowa w te święta daje dużo nadziei nam wszystkim. Moim i Państwa gościem był Jan Mela. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój
niczym ostatni bój w Bogu te dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.